A w naszym studiu gość marszałek województwa pomorskiego, pan Mieczysław Strug. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Miałem zaplanowanych z panem kilka tematów, ale życie jest dynamiczne, nie znosi próżni. No, ale są też sytuacje dość nieprzyjemne. Mieliśmy incydent z 17-latkiem, który ma paszport Mołdawii. Nietrzeźwy jeździł samochodem po Słupsku, rozbił 6 samochodów. Było zagrożenie, to wzbudziło ogromny odzew społeczny, między innymi w internecie. Z weekendu mamy kolejne zdarzenie, gdzie Kolumbijczyk zatrzymany za uderzenie, prawdopodobnie, bo tak przypuszcza policja i tak ustaliła wstępnie, w twarz taksówkarza. To są incydenty, ale odnoszę wrażenie od dłuższego czasu, że to są incydenty, które zaczynają budować pewną atmosferę społeczną zagrożenia i poczucia niebezpieczeństwa i niechęci do osób, które są z innych krajów, a mieszkają obecnie w Polsce. Jak rozwiązać tę sytuację, żebyśmy zrozumieli, że nie wszyscy są, którzy przyjechali tutaj, to osoby złe i mające jakieś złe intencje? Bo zaczynam odnosić wrażenie, że buduje się jakąś odpowiedzialność zbiorową.
Tak, to prawda. To bardzo, bardzo bolesne, bo ja oczywiście też śledziłem te informacje, które stąd właśnie ze Słupska płynęły w Polskę. Kiedy zdaje się 6 samochodów zostało potrąconych przez pijanego kierowcę i on powinien być, nie tylko on, zresztą każdy inny obywatel także obcego kraju, sądzony w Polsce, a potem jako ten, który łamie prawo, relegowany z Polski. Dla mnie to jest oczywiste. Ale przypomnę i nie chcę tego stawiać na drugiej części równoważni, drugiej części wagi, że są też absolutnie bezpodstawne ataki wobec obcokrajowców. I rozumiem pańskie pytanie, na ile jesteśmy w stanie nie przenosić odpowiedzialności za te incydenty pojedyncze na całą społeczność. Przypomnę, migrantów, że w województwie pomorskim tych migrantów jest 167 tysięcy, tylko tych, którzy są zarejestrowani. W większości oni świadczą pracę w wielu zakładach pracy, ale nie ma zgody na to, żebyśmy nawet te incydenty tolerowali i z jednej, i z drugiej strony. Także wtedy, kiedy najzwyczajniej Polak, cham i zbir, bije w twarz dziewczynę w autobusie. No
to
albo,
jest nieakceptowalne, absolutnie.
To jest absolutnie, nie możemy tego akceptować i musimy głośno wyrażać...
Bez względu na narodowość
i oczywiście potępiać również tego typu przypadki, które wynikają albo z jakiejś ksenofobii, albo także osoby obcokrajowcy nietolerujący polskiego prawa bądź polskich norm społecznych.
No mamy dość chyba własnych pijanych kierowców, bo to jest prawdziwa plaga w Polsce, to się zgodzimy. Czy pan uważa, że potrzebny jest jakiś dodatkowy dialog, bo pojawiają się naprawdę bardzo radykalne postulaty w internecie. Ja wiem, że to jest często anonimowo bezkarnie.
W tej sprawie nawet wydawałem oświadczenie, zwracając uwagę, że po pierwsze tego typu przypadków napaści także na cudzoziemców, ale w drugą stronę również. Niestety ten przypadek słupski jest jednym z kolejnych, bo przecież przypomnijmy, przecież w ostatnich dwóch dniach miało miejsce również zagrażające życiu ugodzenie nożem przez młodego Ukraińca Polki we Wrocławiu. Tak. Albo wcześniej, pamiętam, któryś z Kolumbijczyków zamordował Polkę w Toruniu. Więc one się zdarzają w różnych elementach, ale ja bym apelował, żeby nie rozciągać tego na całą społeczność. Niewątpliwie nieuchronność kary, nieakceptowanie tego typu zachowań musi mieć miejsce w naszym społeczeństwie i też rozsądek. Trzeba po prostu być też przyzwoitym wobec szeregu tych ludzi, którzy są potrzebni także pomorskiej gospodarce, ale każdy, kto narusza polskie prawo, każdy, kto narusza normy społeczne, powinien ponieść bardzo surową karę. I to ostrzegamy wszystkich, także tych, którzy niezależnie od tego, czy są z Ameryki Południowej, czy są ze wschodniej granicy, z Ukrainy, z Białorusi. Jesteście w Polsce, musicie dochować wszelkich norm społecznych, kulturowych, etycznych wobec Polaków. Inaczej grozi wam relegacja, wydalenie z Polski, a jeszcze wcześniej ukaranie przez niezależność niezależne polskie sądy.
A zgodzi się pan, że to jednak jest prosta emocja. Ludzie mają takie poczucie trochę utraty, odrobiny przynajmniej, poczucia bezpieczeństwa. I to też jest jeden z tych elementów, który się pojawia w tych wpisach. I trudno się temu dziwić.
Rzeczywiście buduje się też atmosferę takimi wpisami, w jakimś stopniu też nagonką rozciągającą się na całą społeczność migrancką. Mam taką wiedzę na temat społeczności różnych wspólnot samorządowych, których te społeczności migranckie stanowią dość duży odsetek. Wielu z nich pracuje w polskiej rzeczywistości, opłacają ZUS, płacą na fundusz zdrowotny, żyją tutaj z dziećmi, budują jakby swoją ścieżkę rodzinną i zawodową. Ale permanentnie nie tylko służby dyplomatyczne, nie tylko politycy, ludzie z pierwszych stron gazet, ale każdy obywatel powinien też o tym wiedzieć, że po pierwsze jest nieuchronność kary dla tych, którzy naruszają spokój społeczny, polskie prawo. I to naruszanie dotyczy każdego, niezależnie od tego, jaki ma paszport.
Przejdźmy do kolejnego tematu. Panie marszałku, wszystko wskazuje na to, że gmina Miastko błagalnym wzrokiem patrzy w kierunku samorządu województwa pomorskiego w sprawie przyszłości szpitala miejskiego w Miastku. Oprócz prawie 45 milionów długu tego szpitala, teraz mamy informację z ubiegłego tygodnia, że Narodowy Fundusz Zdrowia zażądał zwrotu 13 milionów jako opłaty za niewykonane albo nienależycie wykonane świadczenia. No to jest, można powiedzieć obrazowo, gwóźdź do trumny tej lecznicy. Co musiałoby się wydarzyć i jakie warunki musiały być spełnione, żeby pan zarekomendował zarządowi województwa, a potem sejmikowi województwa pomorskiego przejęcie tego szpitala w takiej czy innej formie? Czy to w ogóle jest realne?
To raczej w takiej formie, jakbyśmy sobie chcieli to wyobrazić, nie jest realne, przynajmniej na obecnym etapie. Po pierwsze, dla tych radiosłuchaczy, którzy nie śledzą na bieżąco tej sytuacji, warto o tym powiedzieć. Szpital w Miastku należy do gminy miejskiej Miastko. I to Miastko jest odpowiedzialne za te wszystkie procesy, które miały miejsce przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy rosło zadłużenie, dzisiaj rzeczywiście sięgające według oficjalnych doniesień, na razie nazwijmy to wprost, bo tam nie dysponujemy dokumentami.
Trwa audyt. Pan jeszcze takiego dokumentu nie ma, który by jasno precyzował te historie.
Tak, ale to nie jest tylko kwestia audytu, bo w normalnych warunkach powinniśmy poznać w każdym roku, jaki był rachunek zysków i strat, jak wyglądał bilans, jak ktoś się po tym powinien podpisać. Tam nie ma takich dokumentów, w których ktoś wziąłby odpowiedzialność za finanse tego szpitala. Także za te bardzo karygodne rzeczy, które tam się działy, a więc oszukiwanie również państwa nad realizacji szeregu różnych procedur medycznych, które tam miały miejsce. Jest pytanie, co dalej? Przy tak potwornym zadłużeniu, i to jest takie, tak duże zadłużenie, wspomniałem o tych blisko 55, a może i więcej, bo wszystkich rzeczy może nie znamy. Jeśli szacujemy, że nawet pojawia się na liście 260 wierzycieli, a wielkość zobowiązań przeterminowanych przekracza trzykrotnie wartość majątku, no to jest pytanie, słuszne pytanie, co dalej. W pierwszej kolejności kierujemy się taką odpowiedzialnością za opiekę zdrowotną w naszym województwie, opiekę zdrowotną nad mieszkańcami. Jest pytanie, co się będzie działo z tymi mieszkańcami. Już dziś zresztą widzimy taki eksodus pacjentów,
którzy... Bo tam działa jeden oddział z pięciu.
Eksodus pacjentów, którzy szukając pomocy trafiają do Słupska. Ponad 6300 pacjentów w ubiegłym roku trafiło do Słupskiego Szpitala, ale przecież jeszcze bliżej znajduje się szpital w Szczecinku.
W Bytowie.
To także w Bytowie. W Bytowie akurat niewielu mieszkańców.
Do Szczecinka jest lepsza droga.
Do Szczecinka może lepsza droga. Lepsza, ale też lepsza. Nie tylko, bo i do Kościerzyny, więc jest cały szereg różnych szpitali, które już świadczą w tej chwili opiekę zdrowotną. Sprawa jest dlatego trudna, że w zasadzie burmistrz miasta i rada miasta nie ma innego wyjścia, jak pójście albo jednym scenariuszem, który się nazywa upadłość, albo drugi scenariusz, który się nazywa likwidacja, bo wierzyciele stoją u bram. Natomiast jak zwracaliśmy uwagę i 2 lata temu, i w roku ubiegłym władzom miasta, że trzeba rozpocząć dialog z wierzycielami. No tylko diagnostyka, czyli firma, która przeprowadza badania diagnostyczne, szacuje, że ponad 2 miliony złotych szpital jest winny. Ale przecież jest winny także pracownikom, jest winny także spółkom komunalnym dostarczającym.
Tam są dramatyczne historie, panie marszałku. Pisze na przykład do nas matka trójki dzieci, że samotnie je wychowuje i od 2 ponad miesięcy nie dostaje wynagrodzenia. To jest sytuacja dla tych ludzi naprawdę bez wyjścia.
Rada miasta, burmistrz miasta muszą się tym tematem zająć. Teraz jak pan wspomniał także o roszczeniach Narodowego Funduszu Zdrowia, słusznych roszczeniach, które stają się już w tej chwili wymagalne, to trzeba szukać innego rozwiązania, które pozwoliłoby na realizację jakichś konkretnych świadczeń. Moim zdaniem funkcjonowanie szpitala w takich ramach, jakie do tej pory w ogóle nie jest realne. Natomiast mam takie przeświadczenie, że władze miasta nie do końca rozumieją tego, co się dzieje, jakie tam są procesy, ale ponieważ się pojawiają już w tej chwili protesty, także pod urzędem miasta, protesty pracowników zatrudnionych, przecież tam jest 190 pracowników plus wielu lekarzy, być może także pielęgniarek na kontraktach, no to oczywiście miasto ma w tej sprawie niewątpliwie bardzo poważny problem. My będziemy pewno składać konkretne propozycje, ale takie rozwiązanie, w którym szpital wojewódzki w Słupsku przejmie zobowiązania wobec miasta, nie jest możliwe. Nie można doprowadzać do takiej sytuacji, w której będzie zadłużany szpital w Słupsku. Miasto musi sobie poradzić albo, tak jak powiedziałem, w scenariuszu upadłość, albo w scenariuszu likwidacja, a wspólnie razem z NFZ-em powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób zapewnić choćby ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, zapewnić odpowiednią ilość kartek pogotowia i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.
Czyli, panie marszałku, jeżeli dobrze zrozumiałem pana dyplomatyczną wypowiedź, ale też szczerą mam wrażenie, to jest koniec szpitala w miastku, tak czy inaczej.
W obecnej formie, moim zdaniem, tak, ja nie widzę takiego rozwiązania przy 260 wierzycielach, przy tak znaczącym zadłużeniu, podkreślam to jeszcze raz, 55 milionów złotych, przekraczającym trzykrotnie...
Ale to jest 55 milionów plus te 13 kary z NFZ-u, czy wszystko
nie,
łącznie?
Są jeszcze inne zapewne, o których wiemy, że będą.
Czyli są trupy tylko, w szafie, mówiąc krótko, tak?
Tylko nie mamy żadnych dokumentów. Ten audyt, o którym pan wspomniał, myślę, że będzie przygotowany w ciągu najbliższych chyba 3 tygodni, może najpóźniej do końca miesiąca. Powinien wszystkim otworzyć oczy, ale zaskakujące jest to, że władze miasta nie podejmują żadnych rozmów z wierzycielami. Jeśli nie ma takich rozmów z wierzycielami, to nie ma elementarnego zaufania, żeby można
nie
było
ma dialogu,
prowadzić
tak?
działalność. Nie można przejąć wprost majątku szpitala, który jest obciążony wierzytelnościami, które za chwilę wierzyciele będą od nowego przejmującego żądać pełnej spłaty. To jest,
a co by było,
nierealne,
panie marszałku, w sytuacji, kiedy gmina Miastko, która też nie jest w dobrej sytuacji finansowej, bo tam zadłużenie jest powyżej 50 milionów na niecałe 150 milionów budżetu, przejęłaby ten dług i powiedziała, ale majątek to my możemy oddać razem z pracownikami do szpitala wojewódzkiego w Słupsku. Czy przejęcie tego szpitala bez długu byłoby w ogóle do rozważenia?
Jest taki wariant, jest rozważany, ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że proces przejmowania wierzytelności to jest długi czas. tego się nie da zadekretować jedną uchwałą Rady Miasta, Rady Gminy. To po prostu jest długi proces. Można sobie wyobrazić również takie rozwiązanie, że w procesie upadłościowym syndyk będzie sprzedawać ten majątek i wtedy na pewno nie dopuścimy do takiej sytuacji, żeby on był przedmiotem targów przez jakieś podmioty prywatne. Raczej powinien mieć kontrolę publiczną. Ale tak jak powiedziałem, to jest bardzo długi proces, o którym mówiliśmy i rozmawialiśmy jakiś czas temu i z panem burmistrzem, i z przewodniczącym rady. Przewodniczący rady przecież jest od wielu lat szefem rady miasta. Tylko nic poza zmianami prezesa nic tam nie uczyniono.
Dziesięcioma
i pokażą mi chociaż jedną ugodę zawartą z jakimś poważnym wierzycielem, gdzie pokazalibyście państwo, mówię tutaj o władzach miasta, miastko, że chcecie się dogadać z wierzycielami. Trzeba ten proces nie tylko szybko rozpocząć, ale go jak najszybciej kontynuować.
Bo może się tak zdarzyć, że nic nie będzie działało w miastku, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, tą szpitalną, bo to do tego zmierza moim zdaniem zapowiedzi, że za chwilę będzie znowu oddział wewnętrzny uruchomiony albo jakikolwiek inny. W świetle tych informacji, które pan przekazał, wydają się zupełną fantasmagorią.
To nie jest tylko kwestia mojej tutaj relacji i informacji. To jest, widzę w jaki sposób zachowują się lekarze, bez lekarzy i pielęgniarek.
Nie są tam pracować, bo nie stają wynagrodzenia. No.
Trudno jest sobie wyobrazić realizację świadczeń.
Panie marszałku, to może teraz o bardziej pozytywnych sprawach. Mocno inwestujecie w kolej. Ja przyznam szczerze, że tak odważnego ruchu, chyba jeżeli chodzi o zakup tabor, to od paru lat nie było. To wszystko trafi na tory kiedy? Mówimy o 10 składach, tak?
Nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy w przeciągu kilku lat zakupili 47 pociągów i elektrycznych zespołów trakcyjnych, ale także spalinowych, albo w przypadku czterech pociągów hybrydowych, o napędzie hybrydowym, za 1 700 000 000 zł. Oczywiście korzystamy obficie z naszej obecności w Unii Europejskiej.
To jest KPO, też w dużej części.
Dostępnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, dostępnych pieniędzy z funduszy europejskich dla Pomorza, czyli z naszego regionalnego programu operacyjnego. To rzeczywiście te środki nam pozwoliły na wykonanie tak wielkiego kontraktu. Ostatnie pojazdy w ramach tych 47 z różnych źródeł finansowanych, 47 pociągów, zakupimy w roku bieżącym, czyli zostaną dostarczone na tory w roku bieżącym. Czy to wystarczy? Trudno jeszcze w tej chwili do końca powiedzieć, bo cały czas trasujemy i przygotowujemy nowe trasy, a to na teren placu budowy największej polskiej inwestycji energetycznej, jaką jest budowa elektrowni nuklearnej. A to słyszeliście państwo, bo przecież Radio Gdańsk również o tym informowało. Będziemy chcieli uruchamiać, wznowić trasę i ruch pociągów na trasie do Bytowa, czyli Kościerzyna, Bytów, i z Bytowa będą mogli pasażerowie dojechać bezpośrednio do Trójmiasta. Czy też wznowienie trasy i ruchu pociągów na odcinku z Kartu do Sierakowic, Sierakowic do Lęborka. To tylko kilka takich nowych
i jeszcze
tras.
Ta obwodnica kolejowa między Lęborkiem, Łebą, Stęknicą tak naprawdę, a elektrownią, no i Wejherowem.
To jak ja mówię tutaj o dojeździe do na ten placu budowy elektrowni nuklearnej, to mam na myśli dwie linie. Jedna od strony Wejherowa, jedna od strony rzeczywiście Lęborka. To trzeba po prostu obsłużyć, czyli musi być odpowiedni tabor. Ale jesteśmy w dialogu tutaj z polskimi elektrowniami jądrowymi. Być może polskie elektrownie jądrowe zgodzą się na naszą sugestię, że do tych spraw, także do zakupu nowych pojazdów gwarantujących stały ruch pracowników na tych trasach, na teren budowanej elektrowni nuklearnej, dołożą nam szereg środków finansowych. No to jest rewolucja na kolei. Pan nie użył takiego słowa, ale ja ośmielam się powiedzieć, bo jesteśmy najbardziej ukolejowionym województwem spośród wszystkich województw w naszym kraju.
No tylu inwestycji nie było kolejowych nigdy.
Mamy naprawdę całkiem dobre relacje, ja bym powiedział, z inwestorami polskich linii, z polskimi liniami kolejowymi. Nie realizowaliśmy nigdy tak potężnego frontu inwestycyjnego, który zaowocuje nie tylko korzyściami dla ruchu pasażerskiego, ale także dla ruchu towarowego. On będzie niewątpliwie sprzyjał rozwojowi każdej części naszego województwa i w tej części, która się w tej chwili znajduje, czyli w Słupsku, wykonanie pełnego zakresu przedsięwzięcia, czyli połączenie Słupska z Gdynią i wykonanie odrębnego toru dla szybkiej kolei miejskiej z Rumi do Wejherowa, będzie gwarantować laminarność ruchu pasażerskiego. No i oczywiście będziemy mogli także zwiększać ilość pociągów, także dalekobieżnych na tych trasach, które będą które zapewnią odpowiednią prędkość i konkurencyjność dla pojazdów samochodowych.
Panie marszałku, od grudnia SKM ma przejąć obsługę tych linii regionalnych. Wiem, że teraz to robi Polregio, ale też waszym taborem tak naprawdę w części.
No więc właśnie, zachowaliśmy kontrolę nad taborem, który jest dzierżawiony w tej chwili przez Polregio. No ale wynik przetargu jest taki, jaki jest. Szybka kolej miejska coraz bardziej stabilizuje swoją ofertę i oprócz ruchu aglomeracyjnego chce wejść także na obsługę także odcinków elektrycznych o charakterze regionalnym. No i oczywiście, jeśli do tego będzie potrzebny jej tabor, no to ten tabor oczywiście zostanie przeniesiony na tego przewoźnika, który będzie gwarantować stały ruch pociągu, więc nie będzie tutaj żadnych obaw. Bezpośrednio pasażerowie nie będą odczuwać te zmiany. Natomiast my oczywiście odczuwamy to w wyniku przetargu. Chcę tylko powiedzieć, bo to jest świetna może okazja, żeby nie tylko panu, ale także radiosłuchaczom przypomnieć, że tylko w tym roku samorząd województwa z budżetu województwa dopłaca do utrzymania ruchu pociągów pasażerskich 408 milionów złotych. Nie ma ani jednej linii obsługiwanej przez pociągi, czy w ruchu aglomeracyjnym, czy w ruchu regionalnym, która byłaby rentowna. Inaczej pewno cena biletów musiałaby być tak wysoka, że nikogo by na to nie było stać. Ale pokładamy też nadzieję w ustawie metropolitalnej, która powinna wprost zagwarantować, że miasta i gminy tworzące metropolię w pewnym stopniu w obszarze metropolitalnym powinny przejąć również transport szynowy jako swoją odpowiedzialność, zwłaszcza w ruchu aglomeracyjnym. Więc pewno się będziemy dzielić ich także kosztami tej działalności. Ale mam osobiste takie przekonanie, że realizacja i tych inwestycji, o których tutaj wspomniałem, na linii 201, na linii 202, te dodatkowe regionalne do Bytowa i z Kartuz do Sierakowic, do Lęborka, także zelektryfikowanie części linii, czy też modernizacja kilku odcinków linii kolejowej w kierunku Helu, powinna usprawnić nie tylko transport, ale powinna zapewnić tak naprawdę trwały rozwój różnych subregionów województwa pomorskiego, bo wzdłuż tej linii kojarzone są już w tej chwili nowe lokalizacje dla firm. To są tereny, które się bardzo szybko rozwijają, a ponieważ Pomorze staje się miejscem ogromnej transformacji energetycznej, którą chcemy konsumować tu na miejscu, który chcemy po prostu, żeby te tworzone miejsca pracy po prostu rozwijały nasze województwo, nasz region.
Panie marszałku, kolej do Bytowa to jest ogromna radość dla tego miasta i tych mieszkańców, ale czy nie ma...
Ma wejść ponad 30 lat.
No to świetna informacja, ale czy to będzie oprojektowana cała linia 212 do Korzybia, czy tylko ten odcinek, czy nie ma takiego zagrożenia, że to się skończy na Bytowie, bo wiele osób, ciesząc się z tej informacji, mówi, no dobrze, ale chcemy, żeby Bytów nie był końcowym przystankiem do Trójmiasta czy z Trójmiasta, ale po prostu węzłem transportowym.
Ja potwierdzam, że jest tutaj brane pod uwagę przez Polskie Linie Kolejowe trasa do samego Korzybia. Jeśli mówimy o Bytowie, to mówimy o najsilniejszym ośrodku w tym, ośrodku gospodarczym w tej części naszego województwa i w pierwszej kolejności chcielibyśmy uruchomić tutaj sprawny transport pomiędzy Bytowem, w którym znajduje się bardzo znajdują się bardzo silne podmioty gospodarcze, zatrudniające w kilku przypadkach po kilkaset albo kilku tysięcy nawet miejsc pracy, więc Bytów jest traktowany jako jeden z etapów. Natomiast oczywiście ważna jest pętla do Korzybia i potem dalej już linią 405 w kierunku Słupska i wydaje się, że to jest absolutnie realne.
Trzymamy kciuki. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie marszałku.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.